Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapot-Wiśniewską. Dzisiaj wracamy do naszych najciekawszych wywiadów, rozmów mijającego roku i dwie osobistości. Najpierw powrócimy do Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, podczas którego gościliśmy wielu wspaniałych muzyków, między innymi właśnie
Misza Majski. No, niektórzy mówią legendarny. Trzeba by chyba się z tym zgodzić, bo już bardzo, bardzo wiele lat gra i bardzo wielu ludzi z całego świata go zna. Oryginalny bardzo instrumentalista i zarówno jeśli chodzi o muzykowanie, jak i też o dość ekstrawaganckie stroje i sposób bycia na estradzie. Bardzo miły człowiek, bardzo sympatyczny.
I bardzo lubiący mówić o swojej rodzinie.
Tak, no, drodzy Państwo, nie będziemy mu lat wypominać, ale jego kolejna żona, takie ploteczki na koniec roku tutaj przekażemy. Piękna kobieta, dzieci też
cudowne.
I
to cudowne. Nie jest plotka.
To nie jest plotka, nie, no tak chciałam powiedzieć, że nie będziemy tu rozmawiać o życiu prywatnym, ale nasz gość chwalił się swoimi zdjęciami, pokazywał żonę, dzieci, więc jestem tak jakoś uprawniona do tego, jesteśmy uprawnione, żeby to powiedzieć. Tak więc tyle takich informacji około muzycznych, a teraz już spotkanie z Miszą Majskim. Słyszałam, że liczy Pan wszystkie swoje występy. Jest już ich kilka tysięcy, a w Polsce kilkadziesiąt. Który to już Pana koncert w Polsce?
You know, I'm not really counting. So it's actually getting close to 4,000.
Nie liczę koncertów tak dokładnie, ale było ich około 4,000. Z tego w Polsce ponad 30, może 35. Dla mnie każdy koncert jest pierwszy, to znaczy najważniejszy. Ale też traktuję każdy koncert tak, jakby był moim ostatnim.
Because you never know.
Ponieważ ty nigdy nie wiesz, czy tak nie będzie. Myślę, że to dobra postawa. To nieważne, czy grasz w Carnegie Hall, czy w Berlińskiej Filharmonii, czy w Bydgoszczy. To zawsze jest najważniejszy koncert w twoim życiu. Myślę, że ludzie to czują i doceniają. To jest emocjonalna hojność artysty. Ona czyni różnicę między bardzo dobrymi muzykami, a wielkimi artystami.
Mścisław Rostropowicz, pana profesor, powiedział, że ma pan w sobie niesamowitą rzecz połączenia dwóch skrajności. Z jednej strony taką poetyckość i delikatność, a z drugiej strony wielki temperament i bardzo niezwykłe umiejętności techniczne, że to jest wielka rzadkość.
I hope he was right, as he usually was.
Mam nadzieję, że miał rację, tak jak zawsze. Dla mnie to wielki komplement. Jestem szczęśliwy, że mogłem być jego studentem przez 4 lata. Tak samo jak przez 4 miesiące studiowałem u Piatigorskiego. Obaj ci wielcy wiolonczeliści, muzycy, profesorowie byli niewiarygodnie ważni w moim życiu. Nie tylko jako nauczyciele, było coś ważniejszego. Traktowałem ich obu jak moich drugich ojców. Zawsze mówię, że jestem najszczęśliwszym wiolonczelistą na świecie. Wielkim szczęściem było też dla mnie spotkanie Pabla Casalsa 2 miesiące przed jego śmiercią. On miał 97 lat i był bardzo młodym człowiekiem. Jestem też szczęściarzem dlatego, że zagrałem ponad 20 koncertów i nagrałem 3 płyty z Leonardem Bernsteinem, który w mojej opinii był wielką osobowością i wybitnym muzykiem.
That I have ever met. And I'm extremely lucky
A pełnia szczęścia to dla mnie posiadanie mojej cudownej wiolonczeli. Jesteśmy ze sobą 42 lata. Znalazłam ją, a właściwie muszę powiedzieć, że to ona mnie znalazła w listopadzie 1973 roku. To była miłość od pierwszego wejrzenia i od pierwszego dźwięku. Myślę, że jeszcze wiele lat przed nami. Jestem optymistą. Mam czwórkę cudownych maluchów, tak więc muszę być młody i żyć długo. Wielką ambicją mojego życia jest żyć bardzo długo, ale umrzeć będąc ciągle młodym. Młodym duchem. Tak jak Pablo Casals czy Rubinstein.
Like Pablo Casals, for example, or like Rubinstein. I met Rubinstein when he was 89 years old.
Spotkałem Rubinsteina, gdy miał 89 lat. To było w Izraelu. On miał próbę z orkiestrą, gdy orkiestra się stroiła, on grał pasaże. To nie było w 100% perfekcyjne. On wtedy powiedział:
yes, I'm not 80 anymore.
Tak, 80 was not, 80 nie mam już 80 lat. 89 to nie to samo. Ale on był bardzo młody duchem. I to jest bardzo ważne.
A proszę jeszcze powiedzieć, jak długo pan ćwiczy? Czy z wiekiem i z doświadczeniem przede wszystkim i z umiejętnościami to się zmniejsza, czy zwiększa?
It all depends what one means by practicing.
To zależy, co rozumie się pod pojęciem ćwiczenie. Oczywiście trzeba ćwiczyć, trenować ręce, bo jesteśmy trochę jak sportowcy. Musimy być w formie. Ale ja wierzę, że tak samo ważne jest, a może ważniejsze, by ćwiczyć mózg, aby rozwijać muzyczny smak. Gdyż rozum jest siłą napędową, ręce podążają za myślą. Najważniejszą rzeczą, o czym nie można zapominać, jest muzyka. To jest nasz cel. Instrument to tylko sposób dotarcia do tego celu. Tak więc wczoraj na przykład ćwiczyłem 3,5 godziny. Potem przez wiele godzin byłem w samolocie i do lądowania słuchałem różnych nagrań. I wtedy też ćwiczyłem, choć moja wiolonczela spała sobie w tym czasie.
I think it's very important to always keep being open-minded.
Zawsze trzeba mieć otwarty umysł. Musimy zdać sobie sprawę, że w muzyce, jak i w każdej sztuce, próba zdobycia perfekcji jest iluzją. To tak jak z horyzontem. Im bliżej podchodzisz, tym on się bardziej oddala. I nie można się z tego powodu frustrować, ale cieszyć się samym procesem. Musisz kochać to, co robisz. Nie gram nigdy muzyki, której nie lubię. Trzeba być w niej zakochanym. Nie można oszukiwać. To zależy, co jest twoim celem. Moim celem nie jest granie dla rozkoszy uszu słuchaczy, wydobywanie pięknych dźwięków, ani przekazywanie jakichś muzycznych idei. Moim celem jest dotarcie do ludzkich serc. Żeby to zrobić, muszę grać od serca. Nie wystarczą sprawne palce, wybitny umysł. To musi płynąć z serca. Wtedy może zdarzyć się coś cudownego. Nie często tak jest, ale trzeba próbować. Tego nie można objaśnić słowami. Takie koncerty czy nagrania pamięta się do końca życia. Ponieważ dużo wcześniej niż Beatlesi wiedzieliśmy, że wszystko, czego nam potrzeba, to miłość.
Był gość z października tego roku, Misza Majski, światowej sławy wiolonczelista. A na koniec zostawiłyśmy sobie rozmowę, którą niedawno odbyłyśmy. To już był grudzień. Lady Kamila Panofnik, a więc żona słynnego kompozytora, przyjaciela Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Panofnika, zagościła w Bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej.
Lady Kamila Panofnik przyjechała tutaj z powodu, jeśli tak mogę powiedzieć, wykonania kompozycji. Kompozycji najpierw przygotowanej przez Andrzeja Panofnika, a potem przepracowanej jakby i dokomponowanej przez jego córkę Roxanę. Kompozycji do tekstu wiersza Jerzego Pietrkiewicza. Był to koncert poświęcony właśnie jemu. Był to koncert z okazji stulecia urodzin Jerzego Pietrkiewicza. I Kamila Panofnik tutaj właśnie przybyła. I to był też powód, żeby porozmawiać nie tylko o Jerzym Pietrkiewiczu i przyjaźni obu panów, Andrzeja Panofnika i Jerzego Pietrkiewicza, ale również o tym było z Andrzejem Panofnikiem, jakim był człowiekiem i kompozytorem.
It was a long friendship and they used to meet about once a month.
To była długa przyjaźń. Panowie spotykali się raz w miesiącu, znajdowali ciche kawiarnie w Londynie i rozmawiali przez wiele, wiele godzin. Myślę, że jednym z tematów ich rozmów była Polska. Nigdy nie uczestniczyłam w tych spotkaniach, gdyż to był bardzo ważny czas dla mojego męża. Był zdeterminowany, by dobrze opanować angielski i nie pozwolił mi nauczyć się polskiego. Wiedziałam, że musi mieć spokój, by móc rozmawiać po polsku. Tak więc byłam czasami zapraszana na te spotkania, ale nigdy nie poszłam. Ich rozmowy były bardzo głębokie. Z tego, co się dowiedziałam, panowie rozważali kwestie związane z religią, mówili też o poezji, muzyce i o polskiej polityce. Sądzę, że świetnie poruszali się po wielu polach, tak jak czynią to ludzie mądrzy i wnikliwi. Mój mąż był bardzo nieśmiałą osobą i dość nerwową. Nie lubił spotykać nieznajomych, ale kochał swoich przyjaciół, z którymi wiódł głębokie dysputy. Jerzy Pietrkiewicz był niezwykłym człowiekiem, wyjątkowo mądrym i zdolnym. Przyjechał do Anglii w 1942 roku, a już w 1946 pracował nad doktoratem po angielsku. Wkrótce też zaczął pisać książki po angielsku, które były wysoko cenione i nagradzane. Myślę, że to było cudowne, że panowie wiedli tak długie rozmowy i utrzymywali tę specjalną polską przyjaźń. W piątek w Filharmonii Pomorskiej odbyło się prawykonanie światowe utworu skomponowanego przez Andrzeja i Roxanę Panofnik To Holy Mother of Skempe do wiersza Jerzego Pietrkiewicza. Posłuchajmy, jaka była historia tej kompozycji.
It started with the words. And I think the words are the masterpiece.
Zaczęło się od słów. To one były dziełem i złożyły się na wiersz Jerzego Pietrkiewicza, który powstał w późniejszym etapie twórczości. Autor żywił ogromnie wielkie uczucie i szacunek do postaci Matki Boskiej Skępskiej. Bardzo wiele mi o tym mówił. Sądzę, że uważał swój wiersz za coś wyjątkowego. Poprosił więc mojego męża o skomponowanie do niego muzyki. Andrzej Panofnik bardzo podziwiał ten wiersz i dlatego nie chciał dodawać doń muzyki. Był bardzo powściągliwy w tym, co napisał. Były to dwie zwrotki. To jest krótki wiersz. Pierwsza miała być mówiona przy akompaniamencie fortepianu. Druga to bardzo prosta melodia, która może być śpiewana. Mój mąż uważał, że ten wiersz powinien istnieć jakby ponad muzyką. Podobało mi się to.
Well, it was wonderful. I loved it like that. But
Ale Jerzy Pietrkiewicz chciał, by wiersz był śpiewany w kościele, by muzyka współistniała ze słowem. Po śmierci mojego męża, kiedy nasza córka Roxana zaczęła komponować naprawdę dobrą muzykę, Jerzy Pietrkiewicz poprosił ją, by niejako przekomponowała, przepisała to, co stworzył ojciec, by było tam więcej muzyki.
Turn it into something with more music in it. The thing about my husband was that he was very shy.
Mój mąż był bardzo nieśmiały. Nie chciał tak, żeby jego muzyka była promowana. Nie udzielał wywiadów, nie wypowiadał się do mikrofonu. Miał okropne doświadczenia z czasów systemu komunistycznego, kiedy to robiono z nim wywiad, a potem ten wywiad był stwarzany na nowo. Używano słów, które byłyby odpowiednie dla władz. Horrorem było dla niego mówienie do mikrofonu. Przypominał sobie, jak jego wypowiedzi były niszczone, jak nimi manipulowano. Był chorobliwie nieśmiały, wycofany. Nie lubił występować publicznie, nie chciał promocji. Powiedział kiedyś do mnie, że jeśli kiedykolwiek będę zachowywać się jak wdowa po kompozytorze, to przyjdzie i będzie mnie straszył. Sądzę, że nie musiałam promować muzyki męża. Kiedy ludzie prosili mnie, bym o niej opowiedziała, robiłam to. A gdy artyści chcieli tę muzykę grać, zachęcałam ich do tego. Ludzie myślą, że jakoś specjalnie promowałam tę muzykę. Ona tego nie potrzebowała. To piękna muzyka. Promuje się sama. W Polsce nie wiedziano o niej, bo zniknęła. Była zakazana. Panownik chciał po prostu tworzyć muzykę. Nie dbał o publiczne życie, o pieniądze, o nic. On chciał komponować muzykę. Jeśli mogłam cokolwiek dla niego zrobić, to stworzyć mu ciche, spokojne miejsce, w którym mógł pracować, by nie myślał o tym, co będzie się dalej z jego muzyką działo. Cokolwiek mogłam zrobić, to właśnie chronić go przed światem i dać mu spokój, którego nigdy nie miał w Polsce. Gdy był młodym człowiekiem, gotowym do wyjścia w świat profesjonalnej muzyki, wybuchła wojna. A po wojnie pragnął zrobić wszystko, co możliwe, by polska muzyka się odrodziła, odbudowała. W 1948 roku socrealizm zaczął być obowiązujący także dla kompozytorów. To był bardzo bolesny czas w życiu Andrzeja Panofnika. Naprawdę okropny. Nie mógł być sobą. Przez ostatnie 4 lata przebywania w Polsce niczego nie skomponował. Musiał uciekać, ponieważ inaczej musiałby przestać tworzyć. Popadł w poważną depresję. On był bardzo delikatnym człowiekiem. Nigdy nie promowałam jego muzyki. Ona, jak powiedziałam, promuje się sama. To, co mogłam zrobić, to zapewnić mu spokój do tworzenia i chronić go przed światem, tak zwanym publicznym życiem. Lady Kamila Panofnik jest fotografikiem. Jak to się stało, że wybrała ten zawód? Zostałam fotografikiem przez przypadek. Kiedy miałam 22 lata, chciałam zrobić coś użytecznego dla uchodźców. Pojechałam z pewną damą z brytyjskiej organizacji dobroczynnej do północnej Afryki. Tam toczyła się wojna egipsko-algierska na pustyni Sahara. Chciałam tam zostać, by pomagać, ale nie miałam pojęcia, co może się stać z 22-letnią kobietą przebywającą pośród arabskich mężczyzn.
With a lot of Arab men seeing a lone female, you know, it wasn't possible. That was not possible for me to stay there.
Nie było możliwości, bym tam została. Wróciłam do domu, ale podczas pobytu w Afryce obserwowałam pomoc, która była udzielana uchodźcom i robiłam też dokumentujące tę pomoc zdjęcia dla charytatywnej organizacji Save the Children.
To a British charity called Save the Children, because I thought their work was the best I'd seen.
Ich praca była nieoceniona. Zdjęcia zostały opublikowane. Oni wówczas powiedzieli, że mogę także dokumentować ich pracę w Londynie. Tam też pomagano dzieciom z ubogich rodzin, żyjących w trudnych warunkach. Powiedziałam, że przecież nie jestem fotografem. Jesteś, usłyszałam od człowieka odpowiedzialnego za prasę. To on zmusił mnie do fotografowania.
And I had to do quite a lot of teaching myself.
Musiałam się wiele nauczyć, robiłam błędy, ale on zabronił mi pójść do koledżu, kończyć jakichkolwiek kursów, ponieważ powiedział, że to by sprawiło, iż moje fotografie będą konwencjonalne. Miałam szczęście, reszta potoczyła się sama.
And then it kept happening to me.
Potem zostałam poproszona o zrobienie książki dla dzieci przez pewne wydawnictwo, a później przygotowałam 22 książki dla tego wydawcy. Fotografuję, napisałam wiele książek, ale robię też zdjęcia do książek innych autorów. Tak było z książkami Jerzego Pietrkiewicza, kilkoma seriami jego książek. Robiłam też zdjęcia do płyt CD mojego męża. On był szczęśliwy, że te zdjęcia robię ja i to one go reprezentują. Ludzie często mówili do mnie, musisz nakłonić swego męża do wywiadu. Publiczność chce wiedzieć coś o nim, ale on zawsze odmawiał. Ktoś przyjechał z Polski, pan Papuziński, aby zrobić film o panowniku. Mąż nie zgodził się mówić. Pozwolił nakręcić zdjęcia. Tak bardzo był nieśmiały. To trudne do zrozumienia przez wielu ludzi, dlaczego nie chciał opowiadać o sobie, jak to czynią inni kompozytorzy. Byliśmy również ciekawi, jak Kamila Panofnik poznała Andrzeja Panofnika. Panofnik był dyrygentem Birmingham City Orchestra. To jedna z najważniejszych orkiestr angielskich. Ale on nie chciał być dyrygentem. On chciał komponować. Miał 2-letni kontrakt. Poproszono go o przedłużenie, ale on powiedział nie i zniknął. Szybko okazało się, że kompletnie nie ma pieniędzy. Miał znajomego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który niepokoił się jego zniknięciem. Władze w Polsce były wściekłe na panownika za to, co mówił o komunizmie i centralizmie. Sprawa uległa pogorszeniu po jego ucieczce z Polski. Tym bardziej niepokoił się o panownika znajomy z brytyjskiego MSZ-u, który postanowił odejść z ministerstwa, by startować do parlamentu.
Being in the Foreign Office because he wanted to become a member of Parliament, and I worked for him as a volunteer in his first election campaign.
Pracowałam dla niego jako wolontariuszka w jego pierwszej kampanii wyborczej. Gdy on odkrył, że Andrzej Panofnik ma kłopoty finansowe, a zrobił to dzięki temu, że dostał wiele listów z prośbą o pomoc, ale nie do końca te listy rozumiał. Angielski Panofnika był jeszcze słaby. Przekazał mi te listy i polecił odpowiedzieć, gdyż wiedział, że potrafi pisać bez dyktowania. No i tak zaczęła się nasza historia. Panofnik był wyjątkowo atrakcyjnym mężczyzną i mimo swojej nieśmiałości był nieprawdopodobnie czarujący. Miał wspaniałe, ironiczne poczucie humoru. Był cudowny.
Charming, with a wonderful ironic sense of humor. He was a wonderful person.
To było spotkanie z Lady Kamillą Panofnik. A teraz już zapraszamy do Biblioteki Muzycznej Salonu Klasycznego Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś wieczór prawie jeszcze świąteczny. Wieczór pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem zazwyczaj przeznaczamy na kolędowanie. To nieprawda, że czas kolęd mija wraz ze świętami Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji utrzymuje się on bardzo długo, bo aż do 2 lutego. A tak naprawdę okres Bożego Narodzenia to czas do 6 stycznia, do święta Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. I w tym też to czasie najczęściej rozbrzmiewały i rozbrzmiewają kolędy, pośród których mniej jest może tych piosenek na Boże Narodzenie, które tak chętnie prezentowane są podczas świątecznych kiermaszy i przedświątecznych przygotowań, a więcej jest repertuaru może bardziej przystosowanego do obchodów jasełkowych, do wieczorów spotkań właśnie w nastroju bożonarodzeniowej radości. Dlatego też ostatnie spotkanie w tym roku przeznaczę na wieczór kolęd, ale tych, które może z rzadka pojawiają się na radiowej antenie, tych, które z rzadka pojawiają się w ogóle już w polskiej tradycji. Tych najstarszych polskich kolęd, które w naszym repertuarze, nie tylko liturgicznym, ale repertuarze domowego muzykowania na dobre zagościły od XVI wieku. Gdy bowiem w XIV wieku pojawili się franciszkanie, którzy przywieźli ze sobą tradycję stawiania w kościołach szopek, tradycję oprawiania historii bożonarodzeniowych, a to wierszami, a to melodiami, narodziła się także bardzo później znakomicie rozwijana tradycja umuzyczniania czy opracowywania historii o Bożym Narodzeniu, ale także i odwrotna, tradycja teologicznego przekładania historii o Bożym Narodzeniu na język zwyczajny, na język prostych ludzi, na historie proste opowiedziane. Te relacje pomiędzy teologią a codziennością, pomiędzy światem biblijnym a światem rzeczywistym głęboko zakorzenione są zarówno w tekstach, jak i w melodiach najstarszych polskich śpiewów na Boże Narodzenie, śpiewów kolędowych. Na początek zatem przykłady z dwóch różnych jakby światów. Pierwsza to będzie jednogłosowa kolęda Światło rozjaśniło się, zachowana w kancjonale Walentego z Brzozowa. Kancjonał Walentego z Brzozowa to kancjonał z połowy wieku XVI. Zachowane są z nim utwory z 1554-69 roku, co nie znaczy, że w tym czasie powstały. One po prostu w tym czasie funkcjonowały jako repertuar wykonywany na tych terenach w Polsce. To kancjonał braci czeskich, będących częścią procesów reformacyjnych, które akurat w Polsce zaowocowały wielką ilością różnorodnych opracowań, zwykłych, prostych, czasami pięknych, naturalnych pieśni związanych z Bożym Narodzeniem. Ale oprócz tych, które powstawały na kanwie melodii funkcjonujących w mieszczańskiej kulturze czy w kulturze rycerskiej, pojawiały się także melodie zaczerpnięte z chorału, melodie zaczerpnięte z tradycji śpiewu liturgicznego. A te, zgodnie z protestanckimi postulatami, obdarzano tekstem polskim, tekstem, który objaśniał dokładnie istotę Bożego Narodzenia. I takie oto jest źródło jednej z najstarszych kolęd pochodzących właśnie z owego kancjonału Walentego z Brzozowa, Światło rozjaśniło się. A potem kancjonał katolicki, kancjonał pań benedyktynek w Staniątkach, z którego pochodzi przepiękne, artystycznie opracowane w kunsztownej, wielogłosowej formie kolęda Dzieciątko się narodziło. Dziś interpretatorami naszego wieczornego spotkania z kolędami polskimi, ze starymi polskimi kolędami z wieku XVI i XVII będzie zespół Collegium Vocale, bydgoski zespół, którego realizacja repertuaru kolędowego pochodzi z 2008 roku. Zatem Patrycja Cywińska-Gacka, Janusz Cabała, Michał Zieliński, Roman Fijałkowski, czyli Collegium Vocale Bydgoszcz i dwie staropolskie kolędy Światło rozjaśniło się i Dzieciątko się narodziło.
Światło rozjaśniło się dzisiejszego dnia nad nami. Na
zjawiono Ci jest królestwo i sława dostojnej mocy Jego. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, która była na początku, bądźże teraz i Dzieciątko się narodziło, wszystek świat uweseliło, weselcie się, radujcie się na to nowe lato.
Przyroda się człowiek, to wieczorstwo, co znaczyło.
Chwała bądź Bogu miłemu, Synowi Duchu Świętemu, weselcie się, radujcie się na to nowe lato.
Weselcie się, radujcie się na to nowe lato.
Były to dwie staropolskie kolędy. Światło rozjaśniło się i dzieciątko się narodziło. Dwa różne światy, prosta chorałowa melodia i kunsztowna, renesansowa polifonia. Bardzo często owe nurty muzyki artystycznej i muzyki użytkowej, prostej, zwyczajnej, splatały się i przenikały w repertuarze kolędowym. Tak też dzieje się z utworami zachowanymi w różnych zbiorach, między innymi w toruńskim kancjonale Piotra Artomiusza, który zebrany w 1601 roku i w 1587 roku, czyli u schyłku wieku XVI i w pierwszych latach wieku XVII, zawierał repertuar z kręgów luterańskich. I z niego to pochodzą przepiękne kolędy Dziecię się nam narodziło, bądź wesoła Panno czysta i chwalmyż wszyscy z weselem. Przykład łączenia prostych tekstów, pięknych historii, w których pojawia się już coraz wyraźniej obraz dzieciątka, Maryi, taki obraz jasełkowy z zwierzątkami, z stajenką, który przybliża i utożsamia owo Boże Narodzenie z narodzeniem, które odbywa się gdzieś niedaleko. To istota owych przykładów, które tak zwyczajnie i tak prosto, a jednocześnie cały czas owym teologicznym zamyśleniem i wskazaniem na istotę, jakim jest przyniesienie zbawienia, wskazują nam sens Bożego Narodzenia. Piękny dowód tego, jak owa tradycja, jak owe historie proste, opowiadane XVI-wiecznym, jędrnym, czasami bardzo obrazowym językiem, splatają się z potrzebą piękna, z potrzebą wyśpiewywania w artystycznej formie tekstów o Bożym Narodzeniu. Zatem dziecię się narodziło nam, bądź wesoła Panno czysto i chwalmyż wszyscy z weselem, kolędy staropolskie w wykonaniu zespołu Kolegium Wokale Bydgoszcz.
Dziecię się narodziło nam, a syn nam jest nam, którego panowanie na ramionach
stało złączenie. nas człowieczeństwem.
Niesłychane wcielenie Synaczka Bożego, przedziwne narodzenie Króla Anielskiego. Radują się anieli, śpiewający weseli, stworzycie
Syna Bożego dla zbawienia naszego. Chryste, Królu niebieski, od Ojca posłany, a że nasze zbawienie narodzony z Panny, racz nam pokój sposobić, od nieprzyjaciół bronić, pasterzu swej trzody. Wybądź precz wszytki błędy, a prawdę rozmnóż wszędy, nasz mocny obrońco.
Pośród repertuaru kolęd staropolskich pojawiają się nie tylko te, które w pięknej renesansowej formie wskazują nam na artystyczną potrzebę opracowywania czy przekazywania pięknych tekstów o Bożym Narodzeniu w polifonicznej formie muzyki renesansowej. Są też takie, które wyraźnie nawiązują do muzyki tanecznej, tej, która coraz wyraźniej w wieku XVI i XVII wkracza w obszar muzyki liturgicznej, szczególnie właśnie tej użytkowej, czyli wykorzystywanej przez tych, którzy organizowali nabożeństwa związane z okresem Bożego Narodzenia, tych, którzy wprowadzali do liturgii bardzo często elementy muzyki świeckiej, tej, która najpełniej i najbardziej bezpośrednio przemawiała do słuchaczy i wykonawców. I takie nuty taneczne znajdujemy w staropolskiej kolędzie Aniołowie zaśpiewali z 1601 roku, pochodzącej z kancjonału Piotra Artomiusza. Potem wielokrotnie powracająca już dzisiaj na szczęście do użytkowego repertuaru kolęda Nóż my dziś chrześcijani, pochodząca z kancjonału Benedyktynek w Staniątkach. I piękna kolęda Anieli w niebie śpiewają zachowana u ojców Bernardynów w Krakowie. Przepiękny przykład muzyki, która coraz bardziej wyraźnie nawiązuje do radości Bożego Narodzenia. I to nie tylko za pośrednictwem teologicznych tekstów, ale także skocznej, pięknej, radosnej melodii. Kolędy staropolskie w wykonaniu zespołu Kolegium Wokale Bydgoszcz w składzie Patrycja Cywińska-Gacka, Janusz Cabała, Michał Zieliński i Roman Fijałkowski.
Anieli w niebie śpiewają, wszyscy świat rozweselają, wesele opowiadają, wszemu światu zaśpiewają. Narodzi się Pan Zbawiciel, wszegoś świata odkupiciel. Ezajasz prorokował, że się z Panny narodzić miał. Otóż się nam dziś narodził, by świat z grzechu oswobodził. Anioł pasterza objawił, że się Chrystus na świat zjawił. Betlejem, że rozkim mieście, tam ku niemu powstrzeszcie. Leży wyżłobie płaczący, Zbawiciel nasz wszechmogący. Wdzięczna to bardzo nowina, Panna porodzie nas syna. Śpiewajmy mu nowe pienie za to Jego narodzenie.
прощений людям покой на низкости. Честь Богу на высокощений людям покой на низкости.
Na zakończenie dzisiejszego staropolskiego kolędowania jeszcze dwa przykłady przepięknej literatury XVI-wiecznej. Literatury polskiej, która pokazuje nam niezwykle bogaty świat emocji, wrażeń i tekstów, które pojawiały się w XVI wieku, wkraczając do repertuaru kolędowego, przynosząc nam zupełnie różne, bardzo często odmienne upostaciowienia owej teologicznej prawdy o wcieleniu i narodzeniu. Na zakończenie dzisiejszego spotkania dwie kolędy. Wesoły nam to dzień Pan sprawił. Bardzo piękna, taneczna, nawiązująca do renesansowych galiard, nawiązująca do modnych tańców dworskich. I bardzo piękna, pochodząca z XVI wieku, kolęda Już Cię żegnamy, o najsłodsze dziecię. Kolęda, która pokazuje nam nie tylko ową teologiczną prawdę o narodzeniu, ale też wskazuje to, co w tekstach kolędowych było najistotniejsze i objawiało się zazwyczaj w ostatniej zwrotce. Prawdę o zbawieniu wiecznym. Prawdę o tym, że jak pomrzemy, to pójdziemy na wieczne gody. Przepiękny przykład literatury jakże łagodnej, kołysankowej, tej, która w wieku XVIII i XIX przybierze postać tak znanych i tak chętnie przywoływanych kolęd Lulajże Jezuniu czy Gdy śliczna panna. To dowód tego, w jaki sposób rodzi się w nurt sentymentalnej kolędy w pięknej, spokojnej, rozważnej muzycznej literaturze, która swoje źródła ma w XVI-wiecznej, dawnej muzyce polskiej. Zatem wesoły nam ten dzień Pan sprawił i już Cię żegnamy w wykonaniu Kolegium Wokale Bydgoszcz Patrycja Cywińska-Gacka, Janusz Cabała, Michał Zieliński i Roman Fijałkowski. Życzę Państwu pięknego wieczoru i wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia.
Wesoły nam Pan sprawił, którego się w człowieczeństwie zjawił.
Wychwalajmy, wysławiajmy wszyscy Pana tego, radując się, weseląc się z narodzenia Jego.
Weselcie się, wy duchowni świętego, bo Symeon, święty kapłan, jest Jego.
Wychwalajmyż, wysławiajmyż wszyscy Pana tego, radując się, weseląc się z narodzenia Jego.
Weselcie się, wy panienki świętego, bo panienka porodziła Boga Bożego.
Wychwalajmyż, wysławiajmyż wszyscy Pana tego, radując się, weseląc się z narodzenia Jego.
Weselcie się, wy dziateczki Chrystusa świętego, bo dzieciątkiem narodził się w czasie wszystkiego. Wychwalajmyż, wysławiajmyż wszyscy Pana tego, radując się, weseląc się z narodzenia Jego.
Weselcie się słowem wszyscy świętego, bo nam wszystkim na zbawienie swego.
Wychwalajmyż, wysławiajmyż wszyscy Pana tego, radując się, weseląc się z narodzenia Jego. Twej najświętszej łasce,
grzesznym to miłe dzieciątko. Niechaj Nina, Nina, a nas nie zapomina, kiedy zemrzemy, aby nas przyjął. Yeah.